Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
W dzisiejszym poradniczym programie wita się z Państwem Sylwia Misiak. Audycję realizuje Andrzej Pijanowski, a będziemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać optymalna dieta dla zdrowego serca, czyli o tym, co jeść, a czego nie jeść, tak by ten najważniejszy organ w ciele funkcjonował prawidłowo, jak dbać o zdrowie, jak mieć silne serce. Na pytania w tym zakresie również Państwa będzie odpowiadała dziś dietetyczka z Fundacji Zdrowie na Miarę, pani Lidia Aleksandrowicz.
Dobry.
Do rozmowy oczywiście będzie można się włączyć i zadać pytania, jeżeli borykacie się Państwo chociażby z problemem wysokiego cholesterolu, czy z nadciśnieniem lub z innymi dolegliwościami, które mogą wpływać na stan serca. Możecie zapytać. Pani Lidia Aleksandrowicz z pewnością takie dietetyczne wskazówki udzieli. Poza tym, że porozmawiamy sobie ogólnie o diecie dla zdrowego serca. 68 324 22 55 i 801 327 462. Już te numery można zanotować lub spojrzeć na wyświetlacze, jeżeli posiadacie Państwo elektroniczne wyświetlacze w swoich radioodbiornikach. Do godziny 15 można włączyć się do rozmowy i do dyskusji na temat diety dla zdrowego serca. No bo serce przecież przerwy od pracy nie ma, non-stop pracuje, pompuje krew, rozprowadza do naczyń krwionośnych, a statystyki dowodzą, że bardzo często chorujemy na serce, że Polacy chorują na serce, że to taka jedna z głównych przyczyn, z której Polacy po prostu umierają. Pewnie pani zna te aktualne statystyki, jak to wygląda.
Dokładnie. Choroby układu krążenia to najwięksi zabójcy Polaków. I rocznie, troszeczkę wahają się tutaj te procenty, ale rocznie mniej więcej nawet 48% zgonów rocznie to są zgony spowodowane chorobami układu krążenia.
I tu powiedzmy jeszcze, że jakby naszym celem nie jest to, żeby straszyć słuchaczy, no, tylko
uświadomić im, co mogą dla siebie zrobić. Dlatego, że mogą zrobić dla siebie bardzo, ale to bardzo dużo, gdyż pan profesor Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, stwierdził w swojej wypowiedzi, że medycyna odpowiada za nie więcej niż 10-12% zdrowia populacji. Natomiast najważniejszy jest styl życia, a o stylu życia decydujemy my sami. W związku z tym musimy wiedzieć, jak żyć, jak organizować sobie każdy dzień, żeby nasze serce było zadowolone i mogło długo pracować, jak najdłużej, bo od tego zależy długość naszego życia.
No właśnie, bo medycyna to raczej wkracza już na takim etapie, gdy jest źle, gdy trzeba naprawiać to serce, a my chcemy mówić o tym, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji.
Dokładnie.
Więc to już jest w naszych rękach. Co najbardziej? Czy to przede wszystkim odżywianie, czy mamy jakieś inne czynniki?
Ja chciałabym jeszcze na chwileczkę, troszeczkę jeszcze nie o tym odżywianiu, ale najczęstszym jednak przyczyną problemów z sercem jest nadciśnienie. I u nas na to nadciśnienie rzeczywiście choruje bardzo dużo osób, więcej niż średnio w Europie. W związku z tym trzeba na to najbardziej zwrócić uwagę, bo nasze serce bije dziennie około 100 tysięcy razy. Jeżeli mamy nadciśnienie, to serce bije 100 tysięcy razy bardziej, tak? Czyli bo każdy skurcz to jest większy wysiłek niż normalnie. Wyobraźcie sobie Państwo czynność, którą 100 tysięcy razy robicie codziennie z wysiłkiem. No toż to serce bardzo zostaje osłabione i nie ma się czemu dziwić, że po prostu zaczyna chorować. Kiedy choruje nasze serce i krew nie krąży we właściwy sposób, to jest tak, jakbyśmy w kraju jakby strajkowali kierowcy, tak? I transport towarowy, i transport w przewozie osób, bo taką funkcję pełni układ krążenia. W związku z tym do komórek różnych narządów nie dociera ani tlen w odpowiedniej ilości, ani składniki pokarmowe, ani nie są odbierane śmieci, czyli te wydaliny. W związku z tym cały organizm zaczyna chorować. To nie jest kwestia tylko tego serca, ale po prostu cały organizm zaczyna chorować. A my sami możemy bardzo dużo zrobić, żeby właśnie nie zachorować i cieszyć się tym zdrowiem jak najdłużej, bo wiemy, że obecnie trudno jest się dostać do kardiologa, do specjalisty, że długo trzeba czekać i nie zwalajmy tylko jakby odpowiedzialności za nasze zdrowie na lekarzy, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, tylko 10-12% oceniane jest, że medycyna odpowiada za nasze zdrowie, czyli ponad 80% tego, co się z nami dzieje, leży w naszych rękach i to my decydujemy o tym, czy będziemy zdrowi, czy nie.
Posłuchajmy teraz krótkiej sondy na temat tego, czy wiemy, co jest dobre dla serca, jak się odżywiać, by je wspomagać. I o to mieszkańców, dokładnie powiatu nowosolskiego, pytał Mateusz Gadomski.
Jak się odżywiać, jak dbać o serce?
Nie mam żadnego pojęcia. Dużo warzyw jem. Oczywiście leczę nadciśnienie się, nie palę papierosów piąty rok i jeżdżę po 40-60 km na rowerze na wycieczki. Tłustego nie żreć, nie obżerać się, dbać o linię.
Jak dbać o zdrowe serce? Może jak odżywiać się, by dbać o serce?
Wiadomo, ruch, sport to jest najważniejsze. Używki trzeba sobie odstawić na bok, nie? No nie ma, jak to się mówi, kawa, alkohol, papierosy, nie? Narkotyki to już nie wspomnę na tym. To powinno iść pójść na bok.
Kiedyś... Kawa też, że za dużo kawy, tak?
Tak, tak. No ja na przykład nie piję kawy, nie palę, nie? Ale... mówię, trzeba po prostu takie rzeczy, ten sport, żeby się nie stresować, więcej wypoczywać. No wiadomo, że trzeba pracować, nie? Ale to jest takie podstawowe, nie?
Jak dbać o serce?
O serce.
Oczywiście nie chodzi mi o uczucia.
Należy wprowadzić zdrową dietę i uprawiać sport.
Co służy sercu, a co szkodzi? O tym rozmawiamy dziś.
Tak. Czyli wszyscy wiedzą. W każdym razie te
zestaw
osoby
pojawił
zapytane.
Się takich dość istotnych elementów, tak, które należy pewno. I wykluczyć, ale mało było o tym, co wprowadzić do diety i mam nadzieję, że o tym powiemy już. Tu, o ile pani mówiła, że no nie mamy wpływu na tę medyczną część, no nie mamy wpływu też na geny, tak? Czy ewentualnie później jakieś niewłaściwie dobrane leczenie. O tyle właśnie ta dieta, ten ruch to jest już całkowicie w naszych rękach i tutaj o tę odpowiedzialność do słuchaczy będziemy apelować.
Na geny też nie zwalajmy, bo geny odpowiadają za naprawdę niewielki procent tego typu schorzeń. Są to głównie schorzenia uwarunkowane właśnie czynnikami środowiskowymi, tak to się to mądrze mówi, czyli tym, co robimy. I tutaj właśnie w wypowiedziach państwa bardzo często padało wręcz bardzo panaceum na choroby układu krążenia, czyli ruch, tak? Pamiętajmy o tym ruchu. Bardzo nie lubimy się ruszać, niestety. Nie musi to być zaraz jakieś wymyślne ćwiczenia, tak? Jakaś zumba, czy podnoszenie niewiarygodnych ilości ciężarów codziennie. Okazuje się, że najzdrowszą formą ruchu dla człowieka jest po prostu marsz. Tak? Więc spacerujmy. I oczywiście to nie może być marsz nóżka za nóżką, tak? Powolutku, tylko energiczny marsz tutaj z rączkami, które też pracują.
Z kijami na przykład.
Na przykład z kijami, albo bez kijów, jak ktoś nie może, ale także ten ruch trzeba rączek tutaj naśladować, tak, żeby wprowadzić w ruch tutaj też mięśnie tułowia. I to naprawdę bardzo dużo daje. Dla osób odchudzających zrzuca ten balast nadmiaru tłuszczu, wzmacnia mięśnie, dotlenia nas, ruch na świeżym powietrzu jest dla nas najlepszy. Więc tutaj przynajmniej co drugi dzień powinniśmy spamiętać o tym, że te pół godziny, 40 minut sobie pomaszerować. Można się ciepło ubrać, jak nie jest tak już taka straszliwie paskudna pogoda, to można się codziennie przespacerować. Można wziąć dzieci na spacer, można wziąć psa na spacer. Wszystkim to będzie służyło.
I serce lubi taki niezbyt intensywny wysiłek?
Tak, serce dużo bardziej lubi dłuższy wysiłek, a umiarkowany, niż krótki, a intensywny. W ogóle nasz organizm takie formy bardziej preferuje, więc nie ma się co katować, tak, tylko po prostu trzeba rozsądnie wdrożyć ten ruch i się do niego przyzwyczajać. Bo przyzwyczajamy się do tego, wydzielają się endorfiny, czyli te hormony szczęścia i sprawia nam to po prostu przyjemność. Najtrudniej przełamać te pierwsze lody, tak? Najpierw wstać z kanapy, ruszyć się, nie obejrzeć serialu, a właśnie pójść na spacer, tak? Najlepiej jeszcze z kimś z rodziny, czy z przyjaciółmi I to nam da bardzo, bardzo dużo, na pewno pomoże naszemu sercu. Dlaczego właśnie ruch pomaga układowi krążenia, pomaga sercu? Albowiem, drodzy Państwo, serce mamy jedno, tak? A wyobraźcie sobie, że krew spływa Wam do stóp, i z tych stóp musi z powrotem płynąć do góry. Przecież nie mamy w paluszkach nóżek, żadnych pompek które tam by popychały, tak? Które by popychały tą krew. Natomiast jeżeli chodzimy, wówczas mięśnie, kurcząc się, uciskają naczynia żylne w nogach i pompują tą krew, czyli wspomagają serce. Jeżeli się ruszamy, to serce nie musi tak ciężko pracować, tak? Bo to jest taka różnica jak pompowanie wody z zamulonego stawu, a z wartko płynącej czystej rzeki. Taka jest różnica. Więc teraz powiemy sobie o tym, czego serce nie lubi, czy co lubi.
A od czego lepiej zacząć?
To może od tego, co nie lubi. Takie przykre sprawy to załatwimy szybciutko.
Dobrze,
tak?
Zanim powiemy, ja jeszcze przypomnę numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Dziś rozmawiamy o diecie dla zdrowego serca i na pytania w tym temacie od Państwa także czekamy. Czego w takim razie nie lubi serce, jeżeli chodzi o te składniki, które dostarczamy mu drogą pokarmową?
Przede wszystkim nie lubi małej ilości picia. I to jest bardzo prosta sprawa, wydawałoby się, ale większość Polaków jest odwodniona. Pijemy za mało, zwłaszcza osoby starsze, które z wiekiem nie odczuwają już tak pragnienia.
Woda, zatrzymajmy się przy wodzie, proszę o założenie słuchawek i tak. Mamy okay. Telefon słuchacza lub słuchaczki. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim pytaniem, bo w jednej z audycji to było na temat bólu kolan, stawów zbrodnieniowych kolan. Pani Inna, pani lekarka czy dietetyczka, już nie pamiętam, zalecała, powiedziała, że jeśli chodzi o ruch, to musi to być 1000 kroków. No a tu pani mówiła o pół godziny, to w pół godziny akurat się nie mieści 1000 kroków. I jeszcze znam niektóre osoby, które uważają, nie chcą chodzić na spacery ani jakichkolwiek ćwiczeń uprawiać, bo uważają, że czynności domowe, że mają ich tak wiele, typu gotowanie, sprzątanie, że to im wystarcza i dlatego uważają, że nie powinny żadnego sportu czy nawet spaceru uprawiać. Dziękuję.
Mhm. Dziękujemy bardzo. Ilość kroków to pewnie też zależy od tempa, w jakim będziemy spacerować w przeliczeniu
na czas. Ja właśnie dlatego sobie ostatnio kupiłam krokomierz i testuję. I nie, 15-20 minut to ponad 2-3 tysiące kroków, to zależy od tempa, w jakim idziemy, także nie zupełnie tak to jest i przetestowałam to wielokrotnie i nie trzeba chodzić całymi godzinami. Warto jest kupić sobie krokomierz, żeby kontrolować, bo nie panujemy nad tym, tak?
I te 10... część urządzeń jeszcze takie motywacyjne komunikaty wysyła do użytkowników.
10 tysięcy kroków, tak między 8 a 12 na dobę powinniśmy zrobić i za 10 tysięcy dostajemy medal.
Czy takie tłumaczenia, które przywoływała przed chwilą słuchaczka. Mam dużo innego wiele, ruchu, tak. Ale jednak
to nie jest taki ruch, tak? Bo rzeczywiście też mierzyłam w kuchni, jak się krzątałam. W tym czasie mąż poszedł na spacer do lasu. Ja się krzątałam, on wrócił i mniej więcej mieliśmy taką samą ilość kroków. Ale to nie jest ta sama forma
inna
ruchu.
Inna jakość chyba,
tak,
przede wszystkim.
To są, dużo stoimy, troszeczkę drepczemy w miejscu, co chwilę przysiadamy, czy przystajemy. To nie ma szansy na to, żeby tak na dłuższą chwilę pobudzić to krążenie, żeby te mięśnie się rozgrzały.
Nie nadajemy takiego rytmu chyba.
To też. Po prostu nie rozgrzewamy tych mięśni. Serce nie zaczyna szybciej bić z tego powodu, że ja sobie w kuchni się kręcę, tak? To samo jeśli chodzi o aktywność na działce bardzo często. Bo też jak tylko tutaj zerwiemy jakiś chwaścik, usiądziemy, pójdziemy z sąsiadką, poplotkujemy, tak? Znowu wyrwiemy chwaścik, pójdziemy na kawę, tak? No to sorry, ale ruch tutaj jest... Pewnie, że lepiej na świeżym powietrzu posiedzieć, tak? Niż w domu.
Oj, działkowcy już pewnie nie mogą doczekać się sezonu.
No na pewno. Ale no nie jest to ta forma ruchu. To musi być ciągły wysiłek, umiarkowany przez te 30-35 minut. I rzeczywiście taki marsz to co najmniej 2000 kroków. 2-3 tysiące kroków możemy tutaj zrobić. Ja właśnie rozmawiałam ostatnio ze swoją pacjentką, która bardzo ładnie schudła i mówiła, że ona właśnie codziennie idzie około 4 kilometrów i to zajmuje jej 35 minut, tak? Także można, tak? Trzeba się, nie szukajmy naprawdę usprawiedliwień. bo to nam nic nie da, tak? Bo bardzo często tak robimy. Nie szukajmy usprawiedliwień, tylko sobie obiecajmy, że jutro idziemy na 10 minut, tak? Nie musimy iść od razu na 30. Za 2 tygodnie to będzie już 15 minut, tak? I tak sobie zwiększajmy. Czy że na zakupy pójdę na piechotę, troszeczkę na drobie zrobię większą pętelkę, tak żeby tutaj się więcej przejść. Że wejdę po schodach albo na przykład wysiądę 2 piętra niżej i wejdę z windy, tak, i wejdę po schodach wyżej. Wykorzystujmy obowiązki takiego zwykłego dnia do tego, żeby jednak więcej się poruszać. Ale do tej wody.
To wracamy do tego, co serce nie lubi. Oczywiście, jeżeli będzie telefon, państwo jesteście tu najważniejsi, jesteśmy dla was. Przerwiemy dyskusję, żeby odpowiedzieć na te pytania. A tymczasem serce nie lubi braku wody.
Tak. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jesteśmy odwodnieni, to nasza krew jest gęsta. Wtedy tak jak w rurach, taka
czyli
zamulona.
Czyli ten wysiłek musi być większy.
Tak. Tak, to dokładnie. I taka zamulona woda na rurach też osadzają się różne osady. Jest to dla nas oczywiste. Jak krew jest taka gęsta, nie płynie bystro w naczyniach krwionośnych, tylko tak ciurka takim mułem, tak, ledwo się przyciska, to powstają skrzepy, tak? To osadzają się na ściankach naczyń różne blaszki miażdżycowe i tak dalej powstają. W każdym razie światło tych naczyń się zwęża, one są coraz węższe, aż dochodzi do zawału czy udaru, jeżeli to jest w mózgu, tak, takie naczynie. Więc picie jest tutaj chyba, picie i ruch to są chyba dwie najważniejsze sprawy. Bez tego cała reszta jakby nie zadziała, tak? Także przede wszystkim ruszajmy się i pijmy odpowiednie ilości. To nie musi być butelkowana woda, tak? To może być woda z kranu przygotowana, w czajniku sobie wieczorem zagotujemy, rano mamy chłodną, możemy ją sobie pić. To mogą być herbatki owocowe, herbatki ziołowe. To nawet mogą być rozcieńczone soki, ale rozcieńczone przynajmniej 1:1, czyli jedna część wody, jedna część soku. To są zupy, tak? Tylko nie gotowane na kościach ani mięsie, tylko zupy warzywne. To są w końcu warzywa i owoce, które też zawierają przecież dużo wody, tak? Także pamiętajmy o tym, żeby się odpowiednio nawadniać. Kiedy czujemy pragnienie, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni, tak?
Odbierzmy kolejny telefon. Mhm. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
No więc nie wiem właściwie od czego zacząć, zastanawiam się. Po prostu wiem, że to, co w tej chwili pani mówi, jak jest niesamowicie prawdziwe, jak jest niesamowicie ważne. Parę lat temu, 7-8 lat temu, już miałem problem, żeby zrobić. Mam 77 lat i wtedy jaki problem miałem z powodu różnych schorzeń, również kręgosłupa, mięśni, ścięgien stawów może szczególnie, jaki był problem, żeby zrobić 0,5 kilometra na skutek chodzenia, z tym, że te stawy były jeszcze mnóstwo zdrowsze niż obecnie. Ja robiłem po mniej więcej roku chodzeniu ciągłym, nawet codziennym, robiłem 7-8 kilometrów. Nie powiem, że bez żadnego problemu. Trzeba było przystawać, była arytmia, było migotanie przedsionków, prawda? Ale naprawdę ten ruch wiedziałem, jaki jest ważny, jaki jest niesamowicie potrzebny i skuteczny. Teraz, gdy mam problem, żeby się podnieść z miejsca, im dłużej siedzę, tym większy problem, żeby się podnieść z miejsca. Bo ranne wstawanie, to trwa tych kilka prób, żeby w ogóle podnieść się z tego łóżka. Chodzi pytanie moje. Czy basen na przykład, jakiś problem byłoby, żeby wejść po drabince do tego basenu, ale gdyby jednak była możliwość, czy basen, ruch w wodzie mógłby w jakiś sposób wyjść naprzeciw tym problemom, a mówię poważnym problemom, ponieważ kłopoty z poruszaniem są duże. Mhm.
Dziękujemy bardzo za to pytanie i gratulujemy przede wszystkim, że od 0,5 kilometra do 7-8 to robi wrażenie w ciągu roku, tak?
Oczywiście. Na pewno ruch w wodzie jest bardziej korzystny dla osób ze schorzeniami układu ruchu, czyli różnymi problemami ze stawami, także dla osób z otyłością, których ciężar ciała utrudnia ruch w powietrzu, bo wtedy stawy kolan, stóp są bardzo silnie obciążone. Na pewno jakieś ćwiczenia w wodzie byłyby dla pana bardzo korzystne. no trzeba by poszukać rehabilitantów, bo to nie mogą być takie ćwiczenia jak dla zdrowych osób, tak? Ktoś może prowadzi. Ja w tej chwili jakby nie orientuję się akurat w tej
kwestii. No też nie wiemy skąd słuchać tak, dokładnie.
Dzwonił. Tak, to prawda. Ale bardzo by na pewno takie ćwiczenia w wodzie panu pomogły, bo byłyby raz łatwiejsze, stawy byłyby odciążone, dwa, woda dodatkowo masuje ciało, także jest tutaj bardzo korzystna.
I jeszcze przed wiadomościami dla kierowców odbierzemy jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy, jesteśmy na antenie.
Proszę pani, mam takie pytanie, czy jazda na rowerze stacjonarnym też jest wskazana?
Każda forma ruchu jest wskazana. Jazda na rowerze stacjonarnym też, tylko należy pamiętać o tym, żeby wykonywać przy okazji ćwiczenia tu na górną część ciała również. Dlatego, że jeżeli nieruchomo tylko siedzimy, to tylko pedałują nóżki, to troszeczkę tego ruchu może być za mało. Na pewno bardziej korzystne niż jazda na rowerze stacjonarnym, tak jak powiedziałam, jest marsz na świeżym powietrzu i jazda na rowerze na świeżym powietrzu. Natomiast wiadomo, nasze warunki klimatyczne są jakie są i jeżeli nie ma to, nie mamy możliwości na świeżym powietrzu, to oczywiście rowerek stacjonarny w tym momencie też będzie dla nas dobry. Chociaż bieżnia byłaby lepsza, tak? Bo wtedy tu u góry, tak, tu u góry też się bardziej ruszamy, więc mówię, rowerek stacjonarny też, ale pamiętajmy o tym, żeby tu u góry też się ruszać, tak, też się uruchomić, ale nie tylko trzymać się tej kierownicy nieruchomo.
Tak, ale rower stacjonarny tylko w tym okresie zimowym, gdzie powiedzmy, no jest zimno.
No tak, tak, właśnie dlatego mówię, że jak jest brzydka pogoda i nie mamy możliwości wyjścia na dwór, to rowerek stacjonarny będzie dobry też.
Jak najbardziej.
A takie 40 minut powiedzmy?
Tak, jak da pan radę, bo jeżdżenie na rowerze stacjonarnym jest dosyć nudne, nie ukrywajmy, to tak, zdecydowanie tak.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I po naprawdę krótkiej przerwie wracamy do dyskusji. Znów jesteśmy do państwa dyspozycji, również telefonicznie 683242255 i 801-327-462. I wygląda na to, że zaczniemy po przerwie od odebrania kolejnego telefonu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Ogólnie mam bardzo wysoki cholesterol. Jest to u mnie uwarunkowane genetycznie, to znaczy i mój dziadek miał wysoki cholesterol, mój tata ma wysoki cholesterol, ja, nawet mój syn, który ma 12 lat, już ma delikatnie podwyższony cholesterol. I tak o, zaczęliśmy walczyć z tym cholesterolem tabletkami, jednak nic to nie dawało. I kiedyś byłem u pewnego kardiologa i on powiedział mi, że jeżeli a nadmienię, że czuję się bardzo dobrze, żadnych w ogóle oznak, żeby jakieś tam problemy zdrowotne. I kiedyś pewien kardiolog powiedział mi, że właśnie pana organizm jest tak przyzwyczajony do tego cholesterolu, że jakbyśmy teraz w tym momencie go zbili do normalnego poziomu, to dopiero wtedy pan zacząłby się czuć bardzo źle. I właśnie chciałbym się dowiedzieć, czy ten kardiolog miał rację. W ogóle jak to wygląda z tym cholesterolem?
O co chodzi? Mówi się o złym cholesterolu,
o dobrym. To jest bardzo złożona sprawa i nam zajmie trochę czasu wyjaśnienie ich. Ale może dobrze. Cholesterol, drodzy państwo, to nie trucizna. On jest w naszym organizmie bardzo potrzebny.
I powiedzmy do czego od razu?
Do produkcji hormonów chociażby i do produkcji każdej żywej komórki. Nasze komórki zbudowane są z błon komórkowych, których bardzo istotnym składnikiem jest właśnie cholesterol. I teraz w związku z tym, co się dzieje, tak? Skoro on jest taki potrzebny. Skoro on jest taki potrzebny, nasz organizm w zasadzie opanował obieg zamknięty cholesterolu, tak? Nie chce się go pozbywać, bo przez setki pokoleń naszych przodków ludzie tego cholesterolu mieli za mało. Mieli właśnie problemy z niedoborem cholesterolu, a niedobór cholesterolu jest bardzo niebezpieczny. Na przykład może doprowadzać do poważnych schorzeń psychicznych, tak? Bo mózg, właśnie nie powiedziałam, ale komórki nerwowe w bardzo dużej mierze też składają się z cholesterolu. Także ten cholesterol jest bardzo potrzebny. Natomiast od kilkudziesięciu lat, pierwszy raz w historii Ziemi, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie spożywają składników, z których organizm produkuje cholesterol i samego cholesterolu, bo pamiętajmy, że około 80% cholesterolu to jest ten wytworzony przez naszą wątrobę, ale my im jej dostarczamy za dużo składników. Jak ma składniki, to buduje, tak? Bo jest nauczona przez tyle pokoleń, czyli genetycznie mamy zaprogramowane, że jak jest, to dawaj, tak? To robimy jak najwięcej. I ponieważ dostarczamy sobie teraz w pożywieniu za dużo tych składników i za dużo samego cholesterolu, więc jest go za dużo, a organizm nie chce się go pozbyć, więc odkłada w wątrobie. Żółć na przykład w dużej mierze składa się z cholesterolu. Jak ktoś ma kamienie żółciowe, to najczęściej przyczyną jest właśnie to, że w tej żółci jest za dużo cholesterolu, ona się staje bardzo gęsta do tego stopnia, że aż wytrącają się kamienie, więc to też jest warto zwracać na to uwagę. I organizm odkłada również w naczyniach krwionośnych i dlatego mówi się, że cholesterol może być jedną z przyczyn miażdżycy, tak? Może być jedną z przyczyn, nie jest jedyną, może być jedną z przyczyn miażdżycy, ten nadmiar cholesterolu. I teraz w związku z tym, tak, może tak być, że genetycznie mamy na przykład troszeczkę wyższy poziom cholesterolu niż przewidują to normy, bo norma to jest średnia, tak jak moja pani od chemii mówiła, jeżeli jedną nogę masz w lodzie, a drugą we wrzątku, to średnio masz obie w umiarkowanie ciepłej wodzie, ale to jest nieprawda, tak? To samo jest z normami. Nie dotyczą każdego i są osoby, które mają nieco wyższy poziom cholesterolu w sposób jakby naturalny. Natomiast jeżeli ktoś już ma bardzo wysoki poziom cholesterolu, no to nie oszukujmy się, nie jest to jego uroda, że tak powiem, ale to już jest patologia.
Także faktycznie tutaj temat szeroki, dzwonią tak kolejne telefony, natomiast jeżeli będzie szansa, to wróćmy jeszcze do tego cholesterolu później. Dobrze. Bo tu pan powiedział, że tabletki nie działają, więc powiemy o tym, tak, co w diecie, więc obiecujemy wrócić do tego tematu.
Dietą można zrobić bardzo dużo
czasu, a odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
No dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja do tego pana, co tam 77 lat ma. Szanowny panie, pan ma nerki chore. Nerki, wątrobę trzeba usprawnić, no nie? Także z nerkami nie za bardzo u pana jest. Także to tak biorąc pana pod uwagę, no nie? Co pan mówi, że ze zestawami i tak dalej. Nerki, jeszcze raz nerki, wątrobę usprawniamy. No i dalej tam co z organizmie jest, no nie? No na przykład arytmie by pani jeszcze powiedziała. No ogólnie zadymienie jest za duże. No gdzie jak to, kto co pracuje, gdzie kto się da wdycha, co się napije. No mówi pani, wody się napić. No ostatnio parę razy mieliśmy kole, no nie? Nawylewali wody z tych biogazowni, zatruli wody gruntowe, no i kole mieliśmy. To gmina Niegosowice, no nie? Także, także mówię, ludzie się napili i też chorowali. I gmina za bardzo też wszystkich nie powiadomiła. Prawdę mówiąc, nawet dobra lekarka się nie kapnęła z początku, że to woda. Także no tak.
Dziękujemy bardzo za głos, czyli te czynniki środowiskowe też będą wpływały na stan serca.
Tak, oczywiście wiemy o smogu, także też jest niebezpieczny dla funkcjonowania naszego organizmu, układu krążenia również. Ale wracając tutaj do kwestii tego cholesterolu.
To jeszcze odbierzmy telefon z drugiej linii, zanim powrót do cholesterolu. Okay. Dzień dobry, kto czeka?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Pani doktor mówiła dużo o ruchu, ale ja nie zawsze chodzę marsz, ale stosuję hula hop. To jest takie kółko, które kręcę,
tak,
również
wiemy.
Chodzą. Czy to również ma swoje dobre działanie, bo ja się dobrze po tym czuję. Mhm. Chciałam polecić, jeśli nie robi to nikomu krzywdy.
Fajnie.
Dziękuję
bardzo. Oczywiście, że nie robi krzywdy, no chyba, że ktoś za dużo zaszaleje, tak, bo jednak jest to dosyć intensywny wysiłek. Pewnie, że tak. Hula hop też będzie tutaj dobry. Każda forma ruchu będzie dobra. Jeżeli jest stosowana z umiarem i z rozsądkiem, też pamiętajmy o tym, żeby się nie nadwyrężać. Ale tak, gratuluję pani, bo mi się nigdy
jeszcze
nie udaje
balkonie,
tego hula hopa.
Na tarasie,
tak,
to już podwójnie dobrze.
Bo to trudno jest, tak, to dodatkowo trzeba tu koordynację odpowiednio, żeby to kółko nie spadało. Trzeba mieć dobre kółko i rzeczywiście bardzo ładnie wpływa na sylwetkę i umięśnienie tułowia, także na pewno hula hop też. Ale marsze przy okazji też się przydadzą.
Proszę nie ściągać słuchawek, bo dzwoni ponownie telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę o zadanie pytania.
Dobrze. Chciałam zapytać się, jaki jaka powinna być norma tego cholesterolu?
Ja nie chciałabym tutaj dzisiaj o normach opowiadać, dlatego że to są kwestie lekarskie, a my dzisiaj mówimy o stylu życia, o tym, co jeść, jak się ruszać, jak planować dzień, żeby być zdrowym. Także normy znajdziemy w laboratoriach, u lekarza rodzinnego, proszę się zapytać. Na pewno
one też się zmieniają co jakiś czas,
troszeczkę,
prawda?
Się zmieniają, to metodologia. To zależy od tego, jakie metody badania.
Ale nie ma jakiejś takiej uniwersalnej granicy, która powinna nas zawsze zaniepokoić.
Są, ale zawsze jak dostajemy badania, to tam badaniach są.
Się pojawiają.
Tak, pojawiają się widełki. One są też bardzo zindywidualizowane odpowiednio do stanu pacjenta, tak? W związku z tym dlatego nie chcę się wypowiadać
tak, bo
jakby jednoznacznie.
Często trzeba powiązać jedne parametry
dokładnie,
z drugim.
Gdyż no, to jakby nie byłoby odpowiedzialne.
I jeszcze jeden słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię w związku z taką sprawą, że po prostu od jakiegoś czasu, od niedawna, zaniepokoił mnie taki stan, że nad ranem często mnie budzi zimno stóp. Zimno stóp, a wcześniej było, też nieraz się pojawia u mnie skurcze, a raczej, no nie wiem, czy to są skurcze, raczej takie sztywnienie mięśni nóg od kolan w dół, że nad ranem, bardzo często nad ranem, chociaż nie tylko nad ranem, bo nieraz w połowie nocy czy tam wieczorem, nie mogę nogi w ogóle wyprostować. I raz, na szczęście tylko raz miałam takie zdarzenie, że było coś takiego uczucia, jakby coś chciało mi wykręcać nogi, takie uczucie straszne. To się wiąże też z bólem. Oczywiście, że chodzę na spacery często też wieczorami i biorę teraz ostatnio też tam na skurcze mięśni, biorę te preparaty, które mi pomagają po jakimś czasie zażywania, ale też biorę ostatnio dich skurcz, który jest na pajęczaki naczyniowe, na skurcze mięśni, na uczucie ciężkich nóg. I czy to jest związane z tym, że krew nie dopływa do stóp, chociaż się dziwię, bo mam aktywność. Czy to jest związane z jakimiś żylakami, tak jak mi mówiła aptekarka, kiedyś rozmawiałam z lekarzem, ale o tym zimnie akurat nie mówiłam, bo jeszcze tego nie było. To lekarz mi powiedział, że z wiekiem to wszystko, bo jestem już wiekowa, to ma prawo tak się dziać. I też mnie zaniepokoiło, że to jest dla mnie dziwne, że nieraz w nocy się budzę i czuję takie ciepło, wręcz bardzo takie duże ciepło w kolanach. Chociaż w nocy na przykład w pokoju nie jest ciepło i to mnie właśnie zadziwia mnie to.
Bardzo szczegółowo pani opisała dolegliwości. Możemy trochę przeformułować to pytanie, ponieważ pani Lidia Aleksandrowicz jest dietetykiem, i zapytać, co możemy dodać do diety, żeby usprawnić krążenie także w kończynach.
To znaczy ja tylko powiem pani, że no, należałoby to zdiagnozować, tak? Czyli pójść do lekarza, dowiedzieć się, jakie badania powinna pani wykonać, bo przyczyn może być mnóstwo. I samymi suplementami diety tutaj pani sobie nie pomoże, a może pani wydłużyć czas rozwoju choroby. Także koniecznie trzeba tutaj się zwrócić do lekarza. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, które
będzie służyło,
które będzie służyło tak poprawie krążenia, to pamiętajmy o tym, że przede wszystkim jedzmy regularnie. Tak. To nie może tak być, że między posiłkami jest 7-8 godzin przerwy, bo sprzyja to skokom poziomu glukozy we krwi, która też nie sprzyja jakby zdrowiu serca. Oprócz tego, że no, może powodować cukrzycę, to nie sprzyja zdrowiu serca również. Więc pamiętajmy o regularnych posiłkach.
I tu znów będzie lista długa, a kolejny telefon się pojawił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym się zapytać, czy jest jakaś specjalna dieta dla aktywnej osoby po przebytej zatorowości. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. To znaczy, z dietami, drodzy państwo, jest tak, że one są bardzo zindywidualizowane, tak? I ja nie mogę powiedzieć, że jest jakaś tam konkretna dieta przy zatorowości, bo mogą tutaj towarzyszyć różne inne schorzenia, różne inne problemy danej osoby, które trzeba wziąć pod uwagę, tak? Ale są oczywiście pewne zalecenia, które właśnie zapobiegają temu nadmiernemu gęstnieniu krwi, tak? Nie możemy niestety dotrzeć ciągle do tych zaleceń, bo tyle mamy ciekawych telefonów.
To może teraz zatrzymajmy się na chwilę i tutaj ten zestaw wskazówek,
dobrze,
między innymi dla pani.
Pamiętajmy przede wszystkim o tym, jeszcze raz tylko powiem, o tym piciu, tak? Że pijemy do posiłków, drodzy państwo. To nieprawdą jest, że nie wolno pić do posiłków. To jest bardzo ważne. Pijemy do posiłków, tylko nie opijamy się jak bąki, ale posiłek powinien być popity. Większość płynów pijemy między posiłkami. To jest jedna rzecz. czy dwa. Jeżeli sobie nałożymy jedzenie na talerz, to spójrzmy na to, jakie są proporcje składników. To jest bardzo proste. Powinniśmy dążyć do tego, żeby połowę porcji stanowiły warzywa. W nich znajduje się bardzo dużo składników, które działają przeciwzapalnie. Pamiętajmy, że choroby układu krążenia to są w większości choroby wynikające z przewlekłego stanu zapalnego. Zresztą tak samo choroby stawów, o których tu wielu słuchaczy mówiło, tak? Bo w Polsce jest to poważny problem. W związku z tym pamiętajmy o spożywaniu od tej połowy porcji, żeby dążyć do tego, że połowa porcji to były warzywa, a nie tylko plasterek pomidora i kawałeczek sałaty
do ozdoby.
I to
nie muszą być surowe warzywa.
Nie, nie, gotowane jak najbardziej, szczególnie o tej porze roku. To może być warzywa z mrożonek. Te warzywa na patelnię, które teraz są bardzo łatwo dostępne i bardzo ciekawych zestawach.
Dobrze skomponowane.
Tak, dokładnie. Możemy sobie je tutaj przygotować. 1/4 tego talerza powinny stanowić takie dodatki z produktów zbożowych, czyli czy to będzie chleb, tak, czy to będzie makaron, kasza, ryż, tak, ewentualnie ziemniaki. Tylko też nie jedzmy tych ziemniaków codziennie, bo nie jest to korzystne. Kolejną 1/4, nawet mniej niż 1/4 talerza, mogą stanowić produkty bogate w białko, czyli mięso, ale pamiętajmy, mięso chude, mięso drobiowe przede wszystkim. Nie jemy karkówki, golonki, wieprzowiny, wołowiny. Czerwone mięso zostało uznane przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, za potencjalnie rakotwórcze, czyli wywołuje też stany zapalne w przypadku chorób układu krążenia. Też niestety ma to bardzo negatywne działanie. Takie białkowe pokarmy to również nabiał, tak? Też pamiętajmy, żeby to był nabiał odtłuszczony, nie 0% tłuszczu, ale żeby miał obniżoną ilość tłuszczu. Czy będą to rośliny strączkowe, czyli fasola, ciecierzyca, soczewica, tego typu jajka. W jajkach jest co prawda dużo cholesterolu, ale udowodniono, że ono nie podnosi cholesterolu w taki sposób patologiczny, tak? Natomiast jeśli chcemy obniżyć cholesterol, jesteśmy na diecie obniżającej cholesterol, to pamiętajmy o tym, żeby tych jajek nie było w tygodniu więcej niż 3-4, bo my wtedy chcemy wytworzyć deficyt cholesterolu. Na tym polega dieta przeciw cholesterolu, obniżająca cholesterol, że chcemy, żeby organizm zaczął wytwarzać te hormony, te komórki z tych zapasów, które już zgromadził, żeby wyciągał z tych naczyń krwionośnych, oczyszczał je i pobierał.
Jest to możliwe.
Tak, tak, oczywiście. Bardzo ładnie to działa. I w gruncie rzeczy no, dosyć szybciutko to działa. I oczyszcza właśnie naczynia krwionośne z tych złogów, bo potrzebuje tego cholesterolu, więc jak mu będziemy dostarczać, to nie będzie wyciągał z tych zapasów, tak? Także pamiętajmy przede wszystkim warzywa i jeszcze raz warzywa, a my jesteśmy w Europie na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o spożycie warzyw. Także jest to główna przyczyna, jeśli chodzi o jedzenie tych wszystkich problemów, które mamy i z układem krążenia, i z nowotworami, i z chorobami stawów, tak? Bo to są wszystko przewlekłe stany zapalne spowodowane jedzeniem choćby dużych ilości niskiej jakości mięsa i wędlin. Wędliny mają działanie prozapalne, nasilają stany zapalne w organizmie. Te wszystkie, zwłaszcza długo dojrzewające, one mają dużo histaminy. Naprawdę, a my jemy je, to znaczy ja akurat nie, ale wiele osób je na śniadanie chleb z kiełbasą, na drugie śniadanie chleb z kiełbasą, na kolację chleb z kiełbasą, na obiad jakaś karkówka, tak? No ileż można? Organizm mówi w końcu, no dosyć. Ma na odkładane tych szkodliwych substancji i w stawach, i w wątrobie, i w tkance tłuszczowej tak dużo, że on nie może prawidłowo funkcjonować. I taki czy inny organ zaczyna nawalać. Także pamiętajmy, dążymy do tego, bo wiem, że to nie jest takie łatwe od razu osiągnąć. Połowa porcji na talerzu to są warzywa w jakiejś formie. Może to być pasta na przykład warzywna, tak? Teraz się pojawiło dużo tych humusów, różnych past warzywnych. Korzystajmy z tego, one są naprawdę smaczne. Ja wśród swoich pacjentów zakładam fan klub pasty z soczewicy. Niektórzy, szczególnie mężczyźni, ją uwielbiają. Jeden pan mi powiedział, że on sobie nie wyobraża, jak on mógł żyć bez pasty z soczewicy, tak? Także to nie jest konieczne, że tylko ta kiełbasa, tak?
Taka dieta to też taka szansa trochę na odkrycie nowych smaków z tego, dokładnie, co pani mówi, tak wynika.
Bo jeżeli jeszcze zastosujemy do tego zioła przyprawowe, które też działają przeciwzapalnie, jak kurkuma, rozmaryn, oregano, majeranek i wiele, wiele innych, to dodatkowo to nasze jedzenie będzie lekarstwem. Pamiętajmy o tym, że jedzenie może być lekarstwem i wiele osób bardzo ładnie obniża sobie cholesterol, poprawia pracę serca, zmniejsza nadciśnienie, doprowadzając do tego, że serduszko jest bardziej wypoczęte. Poprawia pracę nerek, schorzenia nerek bardzo często jakby towarzyszą schorzeniom układu krążenia. Wiele leków, które się bierze na obniżenie cholesterolu czy na obniżenie nadciśnienia krwi, ma działanie uboczne polegające na szkodliwym działaniu na nerki. Także tutaj trzeba się bardzo pilnować i te nerki są bardzo ważne. Wątroba, tak? Bez dobrej pracy wątroby i nerek nie ma zdrowego serca. Nie da się tak. My jesteśmy systemem naczyń połączonych i zawsze to wszystko razem działa. A jeśli chodzi o jedzenie, to jeszcze tylko powiem bardzo ważną rzecz. Jedzmy tłuszcze, ale jakie? Jedzmy oliwę z oliwek. Ta extra virgin oliwa z oliwek zawiera kwasy tłuszczowe, które dla naczyń są po prostu krwionośnych, są nie do zastąpienia. Także przynajmniej do 2 posiłków dziennie powinniśmy dodawać sobie oliwę z oliwek. Olej lniany, który ma działanie przeciwzapalne, ten oczywiście zimno tłoczony, też trzeba używać, dodawać do sałatek, bo tutaj trzeba już do chłodnych tylko przestudzonych potraw, na przykład do sałatek, czy do przestudzonych właśnie jakichś potraw, które już możemy swobodnie jeść, nie parzymy buzi, możemy dodać do tego olej lniany, tam jest dużo tych kwasów omega-3. Zamiast łykać suplementy, po prostu leczmy się
łyżką
jedzeniem.
Oleju.
Tak, leczmy się jedzeniem.
Zresztą na każdym... Co z masłem?
Z masłem jest tak, że na pewno ja uważam, że margaryny nie są dobrym wyjściem z sytuacji z wielu względów. Raz, są to wysoko przetworzone produkty. Nigdy w historii ludzkości nie jedliśmy margaryn tak syntetyzowanych sztucznie. Dwa, jeżeli jeszcze jest napisane na tym, że ta margaryna obniża cholesterol, to uważam, że działa niewychowawczo tak na osoby, bo one odpuszczają sobie inne działania, a będę jeść margarynę, to sobie obniżę cholesterol. Tak, oczywiście bzdura to jest, bo gdyby tak było, to już by nie było żadnego problemu z wysokim poziomem cholesterolu. Natomiast zwalnia odpowiedź. A masło w niewielkich, umiarkowanych ilościach, tak. Tylko nie smarujmy tego na grubo i nie dokładajmy do każdej potrawy, tak?
Możemy odebrać telefon na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim właśnie udałam się, jeśli chodzi o ocet jabłkowy, czy można po prostu, żeby zachować dobrą formę i schudnąć, czy to nie szkodzi, czy można po prostu codziennie pić, czy to po prostu rozcieńczony, czy w postaci tabletek? Mhm.
To znaczy najlepszy jest ocet jabłkowy, taki nierafinowany, taki naturalny, mętny. I jeżeli sami robimy w domu, to nie, róbmy tylko z takich z jabłek o znanym pochodzeniu, bo nie mogą to być pryskane jabłka, tak? Więc
tak,
albo ekologiczne, albo z własnego drzewka, tak?
Po prostu od zarania wiadomo było, że niektóre panie piły,
tak.
Po prostu to wpływa na...
Oczywiście, spodzienie. Tak, to prawda.
To w jakiej formie spożywamy?
To znaczy rozcieńczamy w wodzie, tak? Maksymalnie tak. 2 łyżeczki szklance wody, tak. I wtedy rano na przykład naczczo można sobie popić.
Tak.
Jeżeli nie mamy nadkwasoty, jakichś problemów z żołądkiem, to tak, jak najbardziej.
I czy w postaci tabletek z apteki, bo też jest, to jest herbata zielona i ocet jabłkowy, to są zielone takie tabletki z apteki. Czy te tabletki też można połykać jedną dziennie?
No pewnie połykać można, ale ja zawsze uważam, że po co? Naturalne preparaty są jednak lepsze. To jednak tam, żeby zrobić tą tabletkę, trzeba było to jakoś zakonserwować, trzeba było różne przeciwzbrylające, wypełniające i tak dalej substancje dodawać, a jeżeli mamy ocet, po prostu wodę dodajemy, tak? Więc
dziękuję pani uprzejmie.
Bardzo dziękuję za pytanie.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Ponieważ czasu już jest bardzo mało i nie wiem, ile informacji zmieścimy jeszcze w tym programie, chciałabym, żeby powiedziała pani o programie realizowanym przez państwa fundację. Przyniosła dzisiaj pani takie ulotki, w których jest jasno napisane, co służy sercu, a co nie, i na pewno tam będzie można znaleźć informacje, no, których dzisiaj już nie zmieścimy, nie wymienimy tych wszystkich składników. Proszę powiedzieć, co to w ogóle za program i gdzie taką ulotkę fizycznie można otrzymać, gdyby ktoś chciał mieć w ręku te informacje?
To znaczy tak, realizujemy teraz taką kampanię już od zeszłego roku, Jedzenie dobre dla serca. I stworzyliśmy taką ulotkę edukacyjną, czy częściową, w której mamy, w którym podajemy, co należy jeść, czego nie należy jeść, jak należy sobie organizować dzień, jakie formy ruchu trzeba tutaj stosować i dlaczego. Ja te ulotki roznoszę do przychodni lekarzy rodzinnych, na przykład tutaj ostatnio na Wiśniowej.
Ale to tylko położyłam. Zielona Góra, tak?
Tak, to tylko Zielona Góra. Chyba gdyby ktoś chciał, na przykład przyjechał do Zielonej Góry, to można się ze mną skontaktować, czy telefonicznie, no najlepiej telefonicznie, i po prostu wtedy dostarczymy te ulotki. W radiu tutaj są, tak? Do szkół, na przykład Szkoły Podstawowej 11, w Urzędzie Miasta wiem też są, do różnych organizacji, stowarzyszeń, które skupiają osoby chore też. W klubach seniora niektórych też udało się dostarczyć. Gdzie po prostu jestem, to te ulotki staram się roznosić, bo jest to wiedza praktyczna, która każdemu się może przydać. Więc jeśli to, zapraszam do kontaktu Fundacja Zdrowie na miarę i bardzo chętnie podzielimy się tymi ulotkami. Można rozglądać się u lekarzy rodzinnych, tylko że zanim dotrę tam wszędzie, bo to fizycznie muszę dojść i położyć te ulotki. No z przykrością stwierdzam, że nie zawsze są mile widziane, tak jakbym, nie wiem, zawsze muszę tłumaczyć panią, że ja nie chcę niczego sprzedać, tak, że ja niczego nie chcę sprzedawać, tylko taką zdrową wiedzę, tak, i to za darmo. No ale różnie to bywa. Także proszę się rozglądać. One są w barwach biało-zielonych, czerwonych, także zapraszam do ich czytania, jeżeli już leżą w przychodni, to zerknąć i przeczytać, zabrać do domu.
To na koniec jeszcze podsumujmy, ponieważ on na tej liście, czego serce nie lubi, głównie omówiłyśmy wodę, pozostałe składniki pojawiały się tylko tak wybiórczo, tak chociażby jak ta ulotka zbiera. Czego unikajmy, żeby nasze serce biło we właściwym rytmie?
Tak, więc czego serce nie lubi? Więc małej ilości picia, nieregularnych posiłków, wędlin, bo są słone i z dużą ilością substancji dodanych, słodyczy i słodkich napojów, bo podnoszą poziom glukozy we krwi. Różnych smakowych jogurtów, mleczek, serków, kefirów, które właśnie są tak zwane owocowe z dodatkiem cukrów, aromatów, emulgatorów. Nie lubi żywności instant, czyli tych wszystkich zupek w proszku, zupek chińskich, sosów w proszku, kostek rosołowych. Kostki rosołowe, drodzy państwo, naprawdę tam nie ma nic korzystnego. Twardych margaryn, czyli tych takich do ciasta najczęściej reklamowanych. I przypraw z glutaminianem sodu, czyli też tych różnych typu Magi i tak dalej, też tam się te znajdują. Serce bardzo nie lubi alkoholu. Nieprawdą jest, zostały obalone te badania, że codziennie
wino, tak było zalecane.
Nie, to już zdecydowanie nie. Działanie alkoholu jest tak toksyczne na organizm, że nie poleca się już. Natomiast jedząc warzywa, właśnie orzechy, możemy sobie tych substancji, które niby w winie, tych polifenoli, które korzystnie oddziaływują na układ krwionośny, dostarczać, tak? Nie trzeba pić wina, no i braku ruchu.
Tym zaczęłyśmy i tym kończymy, ale to też teraz w nowej piramidzie żywności ogólne zalecenie, tak, że dokładnie. Tam ma się znaleźć przede wszystkim ruch. Moim gościem była dzisiaj pani Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Dziękujemy za tak liczny udział i tyle pytań. I zachęcamy do poszukiwania ulotek wydanych przez fundację, z których można dowiedzieć się jeszcze więcej. Sylwia Misiak, ja już się żegnam. Z państwem pozostaje jeszcze Andrzej Pijanowski za konsoletą.
Co jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.